pół minuty dokładnie zostało do godziny 5, więc czas na fakty w RMF FM. Arkadiusz Stępień-Miernikowski, dzień dobry, zapraszam. Sąd uznał 3 lekarzy winnych śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Wszyscy usłyszeli zarzuty. Biały Dom przekazał informację o chorobie przywódcy Stanów Zjednoczonych. Dolegliwości Donalda Trumpa były tematem wielu spekulacji. Dzieci urodzone dzięki in vitro mogą mieć 3 genetycznych rodziców. To nowatorska terapia stosowana m.in. w Wielkiej Brytanii. Trzech lekarzy winnych w sprawie śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Taki wyrok wydał wczoraj tamtejszy sąd rejonowy. Pani Izabela zmarła w 2021 roku w pszczyńskim szpitalu wskutek wstrząsu septycznego. Jeden z lekarzy usłyszał wyroku więzienia w zawieszeniu. W 2 pozostałych zostało skazanych na ponad roczne kary bezwzględnego pozbawienia wolności. Cała 3 ma też kilkuletnie zakazy wykonywania zawodu. Obrona będzie się odwoływać, z kolei prokuratura nie ukrywa zadowolenia z decyzji sądu.
Zostali oskarżeni, skazani zgodnie z tym, jak ja wnosiłam w akcie oskarżenia.
Będzie apelacja?
Zastanawiam się w jednym zakresie, ale tak jak powiedziałam, nie mogę mówić szczegółów, natomiast myślę, że z drugiej strony tak.
Mogę z pełną odpowiedzialnością i stanowczością powiedzieć, że ten wyrok w obrocie prawnym ostać się nie może, dlatego że jest on nie tylko w odbiorze ogólnym, ale w sensie stricte prawnym wyrokiem krzywdzącym i niesprawiedliwym.
Uzasadnienie wyroku było utajnione. W sądzie w Pszczynie był nasz reporter Marcin Buczek. Biały Dom poinformował, że przywódca Stanów Zjednoczonych choruje na przewlekłą niewydolność żylną. Donald Trump przeszedł badania w związku z puchnącymi nogami oraz siniakiem na dłoni.
Od kilku dni w USA stawiano pytania o stan zdrowia prezydenta. Najpierw po tym, jak opublikowano zdjęcia, na których widać było spuchnięte nogi Donalda Trumpa. Potem, gdy na początku tygodnia dziennikarze zobaczyli makijaż na dłoni prezydenta, maskujący zasinienie. Rzeczniczka Białego Domu powiedziała, że siniak wynika z przyjmowania aspiryny i częstego ściskania dłoni, ale dodała, że w związku z puchnącymi nogami. Trump przeszedł m.in. badanie USG kończyn dolnych. Wykazało przewlekłą niewydolność żylną. Stan choroby oceniono jako łagodny. Rzeczniczka podsumowała też, że z badań wynika, iż zdrowie prezydenta jest we wspaniałym stanie. Waszyngton, Paweł Żuchowski.
Słuchacie faktów w RMF FM.
W każdy wakacyjny czwartek biuro obsługi interesentów Urzędu Miasta w Szczecinie będzie otwarte dłużej, aż do 18. Nasza reporterka Aneta Łuczkowska przekonała się, że zainteresowanie jest ogromne.
Przyjechaliśmy wymienić dowód rejestracyjny z samochodu.
O tej porze urząd zazwyczaj zamknięty. Dobry pomysł, że dłuższe są godziny pracy?
Tak, oczywiście. Żeby nie z rana przychodzić po prostu, tylko wieczorem po robocie sobie przychodzisz i załatwiasz sprawę.
Super! Dobry pomysł. Tyle ludzi potrzebuje przerejestrować samochody.
Każdego dnia najwięcej osób przychodzi do urzędu właśnie do referatu rejestracji pojazdów. Mówimy tutaj o takiej skali typu 350-500 osób obsługiwanych dziennie. Dzięki tym wydłużonym godzinom co najmniej 100 interesantów będzie mogło także załatwić swoje sprawy dodatkowo.
Mówili interesanci oraz Dariusz Osadowski ze szczecińskiego magistratu. A co ważne, biuro obsługi interesantów czynne do 18 jest także w każdy poniedziałek. W Wielkiej Brytanii urodziły się dzieci z materiałem genetycznym pochodzącym od 3 osób. To nowatorska terapia, która pozwala uniknąć poważnych chorób genetycznych.
Terapia ta polega na stworzeniu zarodka, który otrzymuje DNA od 2 rodziców oraz zdrowe mitochondria od 3 osoby, w tym przypadku dawczyni. Dzięki temu dziecko dziedziczy cechy genetyczne od swoich biologicznych rodziców, ale unika dziedziczenia wadliwego DNA od matki. Ta wersja in vitro jest na Wyspach od lat legalna, ale dopiero teraz poinformowano o narodzinach 8 dzieci, które dzięki tej terapii uniknęły groźnej choroby genetycznej. Zaburza ona podstawowe procesy metaboliczne i może prowadzić do śmierci. Rodzice narodzonych w wyniku tej terapii dzieci postanowili zachować anonimowość.
Tłumaczył korespondent RMF FM na Wyspach Bogdan Frymorgan.
Publicystyka w faktach RMF FM.
Politycy koalicji rządzącej są na etapie szukania punktów wspólnych, zmierzających do rekonstrukcji Rady Ministrów. Jednym z takich punktów jest kwestia mieszkaniowa, mówił w porannej rozmowie w RMF FM minister rozwoju i technologii Krzysztof Paszyk.
Tak odpowiedzialni politycy od zawsze postępowali, że jeśli są rozbieżności, to szukamy tego, co nas łączy. Z pewnością moim zdaniem punktem wyjścia, który nas łączy, jest to, że naprawdę sporo młodych ludzi dzisiaj nie ma dostępu do mieszkań i zobowiązaniem naszym jest rozwiązanie tego problemu.
Panie ministrze, ale pan wybaczy, to jest wspólnota na poziomie, żeby było dobrze.
Ale to jest ten pierwszy krok. No, zróbmy kolejne.
No właśnie, ale jakie kolejne? Bo żeby było dobrze, zgadzamy się. Młodzi ludzie nie mają mieszkań, dobrze by było, żeby mieli.
Pierwszy
no to teraz
krok,
jedni
pierwszy
mówią, budujmy
krok...
komunalnie, drudzy mówią...
Nie zgodzę się, że to jest tylko jakaś zgodność na poziomie ogólnym, bo chociażby procedowany projekt dotyczący budownictwa społecznego został przygotowany, został przeprocedowany. Dzisiaj zajmuje się nim Senat.
To będzie
za chwilę fakt. Potężne środki trafią do polskich samorządów. Potężne środki
prawda,
będą dostępne dla podmiotów budownictwa społecznego.
Głosowała razem z PiS-em i z Konfederacją, więc ta wielka zgoda jest taka, bym powiedział, trochę mniejsza.
Proces jest w toku, panie redaktorze. Proces legislacyjny jest w toku. Ja ciągle uważam, że na finale damy możliwość dzisiaj samorządom.
Będziemy głosować z PiS-em i z Konfederacją, jak będzie trzeba.
To ostateczne głosowanie przed nami, więc cały czas jesteśmy w procesie, który swój finał będzie miał w przyszłym tygodniu podczas posiedzenia
Sejmu. I pana
zdaniem
będzie jednomyślność w koalicji?
Ja liczę, że ostatecznie tą ustawę dowieziemy, damy potężne środki jeszcze w tym roku, około 2,5 miliarda na to, żeby dla tych najbardziej potrzebujących samorządy zyskały środki na budowę mieszkań socjalnych, ale również te podmioty budownictwa społecznego, jak TBS-y, spółdzielnie mieszkaniowe, czy SIM-y również dostaną dostęp do środków na rozwój. Akademiki dla młodzieży wykluczonej dotychczas z możliwości studiowania właśnie przez brak mieszkania to rozwiążemy. I to jest projekt wspólnie wypracowany w Ministerstwie Rozwoju i Technologii.
A jeśli się za wykupem mieszkań, tych, o których była mowa, czyli tych mieszkań społecznych, jako PSL, czy jesteście za wykupem?
Ja uważam osobiście i wydaje mi się, że to jest pogląd dominujący w koalicji, że jeśli mówimy, i to jest coś, co też nas łączy, że jesteśmy krajem, który musi zwiększyć zasób mieszkań społecznych, to nie możemy ich prywatyzować po 5 czy 10 latach, tylko wydłużmy maksymalnie ich charakter jako społeczny jak najdłużej. 25 lat było takim kompromisem, który w toku prac rządowych wydawało się, że łączy wszystkich.
A z drugiej strony, pan doskonale wie, panie ministrze, że spora część Polaków, to jest taka cecha między innymi polskiego społeczeństwa, chce mieć w końcu mieszkanie na własność. To jest pewien cel. Nawet jeśli na początku nas nie stać, to chcemy dojść do tej własności.
I tu, panie redaktorze, wydaje mi się, że też nikt nie neguje w gronie partnerów koalicyjnych tego faktu. Są różnice tylko, jeśli chodzi o...
Czy po 5, czy po 25. To jest zasadnicza różnica.
Jeśli chodzi tak, o szczegóły, więc potrzeba nam takiego otwartego spotkania, otwartego uzgodnienia i znalezienia kompromisu.
To jeszcze pytanie o ten resort, bo od niego zaczęliśmy i trochę pan uciekł, panie ministrze. Będzie jeden resort, powinien być jeden resort mieszkalnictwa? Czy raczej koordynacja w dwóch albo w trzech i jakiś koordynator?
Ja uważam, że co do istoty, to powinna być ta bardzo ważna sfera połączona i skupiona w jednych rękach. To nasi poprzednicy w myśl dzielenia łupów podzielili
czyli jedno mieszkalnictwo.
Nie wiem, czy to nie wymaga tego, nie wymaga ta sprawa budowania czy tworzenia jednego resortu. Po prostu całe mieszkalnictwo powinno być w jednych rękach, nie powinno być rozproszone po różnych resortach. Tak to przejęliśmy po naszych poprzednikach. I to oczywiście nie służy, bo się wtedy kilku ministrów poczuwa jako odpowiedzialnych i dochodzi do niepotrzebnych tarć, więc połączenie mieszkalnictwa w jednym ręku, niekoniecznie tworząc całe nowe ministerstwo.
Można powiedzieć wrażenie, że pan trochę pije do swojej koleżanki,
nie,
do niedawna z koalicyjnej partii Katarzyny Pełczyńskiej.
Nie chcę, panie redaktorze, do nikogo absolutnie pić. Uważam, że dla efektywności wdrażania programów, które będą sprzyjały rozwojowi mieszkalnictwa, ale nie tylko samemu sobie, ale z myślą właśnie o tym, żeby te fatalne wskaźniki, fatalne liczby, które mówią dzisiaj, że nawet połowa młodych ludzi na starcie w dorosłość, samodzielne życie mówi, że nie ma perspektyw na własne mieszkanie, żeby to pilnie zmienić. Nie oczekują od nas Polacy, że my się będziemy sprzeczać, oczekują od nas, że po prostu te mieszkania będą bardziej dostępne w różnych oczywiście aspektach.
Spodziewa się pan, że powstanie jeden super resort energii i PSL stanie na jego czele?
Jeszcze raz odpowiem, panie redaktorze, że to nie jest pytanie do mnie, to, no, jest,
to pytanie jest
pytanie
do PSL-u, a pan jest członkiem PSL-u.
To jest pytanie do liderów koalicji, bo tam ostatecznie te decyzje zapadną. Natomiast powiem, że energetyka to jest dzisiaj fundamentalna dziedzina i dobrze, żeby też nie była rozproszona w kilku resortach, tak jak to było dotychczas.
Kiedy powstanie, bo też jest pytanie do pana, kiedy powstanie nowa strategia dla przemysłu obronnego? Premier wyznaczył pana na koordynatora.
Przed 2 tygodniami zaczął pracę specjalny zespół powołany właśnie w tym względzie. Inicjując tę pracę zaznaczyłem, że oczekuję i oczekujemy w rządzie na pilne efekty, pilne rezultaty tej pracy. Mam nadzieję, że najbliższe miesiące przyniosą...
Czyli miesiące, nie tygodnie.
Przyniosą rezultat. No, jestem realistą też. No, to jest dokument, który musi być dobrze przygotowany.
Do końca roku?
Mamy to jest jak najbardziej daleki termin, jaki sobie wyobrażam.
Czyli raczej październik lub listopad, jeśli
uważam, że najlepiej jakby powstał właśnie do jesieni.
Panie ministrze, jak się panu podobała wypowiedź wiceprezesa PGZ-u, który w zasadzie zakwestionował ukraińskie dane dotyczące zużycia amunicji?
Trudno mi komentować. Kwestie wojskowe, zbrojeniowe są dosyć dalekie w tym aspekcie.
Tak, ale zajmuje się pan koordynacją strategii dla przemysłu obronnego. Głównym pytaniem do przemysłu obronnego jest, czy produkuje wystarczającą liczbę amunicji.
To trochę inaczej. Jeśli chodzi o przemysł, to oczywiście jesteśmy na początku drogi i te zdolności nasze muszą być znacznie większe i to w bardzo krótkim czasie. Wielką pracę wykonało Ministerstwo Obrony Narodowej w tym względzie. Przyspiesza całe otoczenie prawne, jeśli chodzi o inwestycje. Ja ze swej strony oczywiście też w tym procesie uczestniczę. W ubiegłym tygodniu weszło w życie, zaczęło obowiązywać rozporządzenie, które zmienia zasady udziału w pomocy firmom, które wchodzą do specjalnych stref ekonomicznych. Dotychczas firmy z przemysłu zbrojeniowego były wykluczone z tej pomocy. Dzisiaj w każdej specjalnej strefie ekonomicznej w naszym kraju jest możliwe korzystanie przez te firmy z pomocy i liczę na to, bardzo liczymy na to, że to przyniesie też te pożądane efekty i inwestycje na przykład w produkcję amunicji będą istotnym elementem.
Kiedy będą? Bo dużo słyszymy też od pana wiceprezesa Bąka. Będzie. Rozumiem, że Polaków interesuje, kiedy będzie?
No, stwarzamy kolejne narzędzia, kolejne sprzyjające rozwiązania do tego, aby te inwestycje następowały i liczę, że dzisiaj nie ma żadnych przeszkód, żebyśmy w najbliższym czasie na takie inwestycje do takiej inwestycji doprowadzali.
Cała rozmowa Tomasza Terlikowskiego z ministrem rozwoju i technologii Krzysztofem Paszykiem jest na rmf24.pl. A kolejne fakty punktualnie o 6:00. Na poranne wydanie zapraszam w imieniu Magdaleny Wojtoń oraz Bogdana Zalewskiego.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.